Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Za nami Dzień Dziecka, ale też inne czerwcowe święta, Światowy Dzień Roweru czy Dzień Dobrej Oceny. No właśnie, te ostatnie zajmują głowy wszystkich szkolniaków na niespełna 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego. Myślę, że nawet jeśli musimy jeszcze coś poprawiać, zmobilizować się na tej ostatniej prostej, no to warto oderwać się od czasu do czasu od zeszytów i podręczników, by przewietrzyć głowy pędem wiatru, zasłuchać się w szum żwiru uciekającego spod opon roweru i w szelest drzew. Posłuchamy też w bajkowym Jerzycjady. To będzie Pulpecja Małgorzaty Musierowicz. Bajkowe tropy do 13. Olga Gordiejew, Kamil Kalicki. Witamy.
Pamiętasz, jak się przyznać, że znów nie mogłem zrobić nic. Niepotrzebnie złamanych parę zasad, głośno niewypowiedzianych słów, zbyt dużo już tego, czego brak mi. Potrafi dać mi nikt. Gdy jesteś obok, wciąż uśmiecham się. Uwierz, bo czasu coraz mniej. Jak stąd uciec, dobrze wiem, tak by nie zobaczyć łez. Musisz wiedzieć, że umiem zmienić świat na już. Daj mi jeden znak. Sprawiasz, że potrzeba nam odnaleźć sens. Nigdy nie wiem dokąd, dokąd on uciekać chce. Jedno wiem, nie wraca, kiedy chcesz, więc bieraj się. Jak stąd uciec, dobrze wiem, tak by nie zobaczyć łez. Musisz wiedzieć, że umiem zmienić świat na już.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Oceniani jesteśmy przez całe życie. Oceny wpływają na to, jak postrzegamy świat, jak się czujemy, jakie mamy relacje z innymi w życiu codziennym. To i my wystawiamy oceny, ale też otrzymujemy je od otoczenia. Tutaj ważne jest, by i oceniany, i oceniający byli równie odpowiedzialni za to, co robią. Ale czy oceny w szkołach są potrzebne? No właśnie, to pytanie odżywa co jakiś czas. W tej Polsce powojennej do początku lat 90. mieliśmy 4-stopniową skalę od 2 do 5. Potem po 91 roku ta skala została poszerzona jeszcze o 1, czyli niedostateczną, i 6 celującą, którą mieli otrzymywać uczniowie, którzy wykazywali się wyjątkowymi zdolnościami, wybitną wiedzą. Te oceny, ta poszerzona skala miała ułatwiać sprawiedliwe ocenianie, bo w założeniu no to właśnie stopnie mają służyć ocenianiu osiągnięć ucznia. A czy tak jest rzeczywiście? Przecież czasami chodzi o zwykłe dowartościowanie wartościowanie albo poprawienie humoru rodzicom, no bo presja na zdobywanie dobrych ocen jest coraz większa z roku na rok. A co o szkolnych ocenach myślą uczniowie szkoły podstawowej numer 50 w Białymstoku?
Dobre oceny są ważne, bo jeżeli będziemy mieli na sam koniec złą ocenę, to nie dostaniemy się do kolejnej klasy.
Nie zdasz, to nie pójdziesz do pracy.
Lepiej mieć dobre czy złe oceny?
Lepiej mieć dobre. Poprawiają nam humor.
Jak jesteśmy w szkole i będziemy mieli złą ocenę, to rodzice będą źli, ale jak będziemy mieli dobrą ocenę, to rodzice będą szczęśliwi.
Bez ocen prawie nic nie umiemy, bo wtedy dostajemy jedynki i za dużo nie wiemy.
No, lepiej mieć dobre oceny.
Ważniejsza jest ocena, czy to, co mamy w głowie?
To, co mamy w głowie.
Jak nie będziemy mieli w głowie, żeby się uczyć, to stracimy czas i nie wyjdziemy na podwórko.
Nie mówią wam, że nie wyrośniecie na porządnych ludzi?
Tak.
Warto mieć dobre oceny, a tym bardziej te celujące.
Oceny motywują do dalszej pracy. Nawet jak się dostanie trochę gorszą, to trzeba
zmobilizować się i poprawić.
Tak.
A jak się dostanie bardzo dobrą ocenę, to może nawet sprawić radość.
Mama mia, tak, mama mia.
Chociaż już prawie wszyscy żyją zbliżającymi się wakacjami, nieskrępowanymi i nieograniczonymi limitem czasu zabawami na podwórku, bieganiem po deszczu albo budzeniem w środku nocy, by czekać na wschód słońca, to mimo wszystko odważyłam się zapytać, za co można lubić szkołę.
Szkołę można lubić na przykład za podwórka.
A podwórka to dlatego, że wychodzicie na te podwórka, czy tylko możecie na nie spoglądać od czasu do czasu przez okno?
Możemy się pobawić na nie i wyjść. Są huśtawki i małpi gaj. To jest super miejsce do nauki i do zabawy.
Lubię szkołę za to, że mam dużo przyjaciół tu i są dobre obiady. Da się lubić szkołę.
Bo?
Fajni nauczycielowie.
Lubię szkołę za to, że jest w niej bardzo wesoło.
Lubię swoją panią. Rzadko krzyczy, rzadko ziewam. Ciekawie prowadzą zajęcia.
Gdy się zgłaszamy, pani nas wybiera często. Mamy różne zabawy na dywanie.
Ja lubię tę szkołę dlatego, no bo możemy wyjść na powietrze i są fajne zajęcia i zajęcia dodatkowe z angielskiego i ortografii.
A ortografię można lubić?
Tak, można.
Lubię szkołę, bo w szkole poznałem dużo kolegów.
A skąd jesteś?
Z Białorusi. Podoba mi się, jak pani zadaje prace domowe, tylko jak nie zrobię to, będzie źle.
Ja lubię szkołę za to, że tutaj jest dużo organizowanych różnych akcji.
No nie ma nudy.
No warto pomyśleć o tym, za co lubimy szkołę, zwłaszcza przed porannym poniedziałkowym marudzeniem związanym z koniecznością pójścia do szkoły.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Rowerowa pogoda trwa w najlepsze, bo nie jest za gorąco, więc też rodzice mogą odetchnąć z ulgą, zwłaszcza jeśli biegają za tymi, którzy decydują się na swoje pierwsze rowerowe przygody na dwóch kółkach.
Już trochę z kijkiem, tata mi odkręcił 4 kółka. Trzyma mnie za kijek, a ja jadę. Próbuję już na dwóch. Po to, żeby się dotleniać, po to, żeby umieć. Lubię jeździć na rowerze.
A gdzie najczęściej jeździsz?
Tam, gdzie jest najbliżej, żebym się nie męczyła. Na przykład do Ciasnego. To jest troszeczkę lasu, troszeczkę domów. Ładne widoki, są łąki.
Jeżdżę na rowerze na dwóch kółkach z kikiem.
Kto pomaga?
Mama albo tata. Blisko domu, jeżdżę po osiedlu. Lubię jeździć na rowerze, bo to jest fajna zabawa. Często jeżdżę z koleżanką.
Mam 6 lat i lubię jeździć na rowerze. I jeżdżę na dwóch kółkach bez kijka.
Super! A od kiedy umiesz już jeździć na dwóch kółkach?
Od wakacji. Wcześniej jechałem na wolnym 4 kółkach. Bardzo lubię szybko jeździć. Najchętniej zawsze próbuję aż do mojej siostry pojechać na drodze. Jeszcze na razie wybieram się na przejeżdżki rowerowe z tatą. Ale jak będę duży, to będę jeździł sam.
Mam 7 lat. Jeżdżę już na dwóch kółkach od roku. I jak czasami jak jeździmy do mojej małej wsi, co ma tylko jedną ulicę i już się kończy, to tam z Masiewa jadę aż do Olchówki rowerem.
Ile to kilometrów?
W jedną stronę 6, a w drugą stronę też 6 i razem to 12. Czasami jedzie z mamą albo tatą i z bratem. Lubię jeździć, bo wtedy jest fajna zabawa i wtedy lepiej trzymam równowagę.
Lubię rower, bo można machać kółkami i bardzo równo jeździć i szybko.
Dlaczego warto rozpocząć rowerową przygodę? No bo rower zawsze jest gotowy do podróży, jest szybszy niż chodzenie, robi mało hałasu, a dużo śmiechu.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Pogoda nadal nam sprzyja i zaprasza do wspólnej przygody, no bo jest taka zabawka, która by cieszyć potrzebuje właśnie silniejszych podmuchów wiatru. Pewnie wiecie, co to takiego. Oczywiście latawiec, zwykle dostajemy je w prezencie, ale przecież możemy zrobić je sami. W jaki sposób? Podpowiada Katarzyna Turosieńska.
Przy tym może być dużo zabawy. Zabawy między dziećmi, ale też zabawy między dziećmi a dorosłymi, kiedy możemy zrobić coś wspólnie. Najpierw wymyśleć, jak taki latawiec powinien wyglądać, jakie mógłby mieć kolory, później zrobić zakupy lub też samodzielnie wykonać poszczególne elementy. No, a później trzeba czekać na dobrą pogodę, bez deszczu, ale z wiatrem i mieć dużo frajdy z puszczenia latawca.
Co nam jest potrzebne do zrobienia latawca?
Potrzebny jest stelaż. Ten stelaż można zrobić z drewnianych małych listewek. Najlepiej, żeby to były sosnowe, ponieważ będą dosyć lekkie listewki i ten latawiec będzie mógł się unosić. Dwie różnej długości listewki są potrzebne. Jedna dłuższa, druga krótsza, tak żeby stworzyć taki krzyżyk. Następnie potrzebna nam będzie bibuła, ale dobrze by było, żeby ona była taką płaską bibułą, nie chropowatą. Wtedy przepływ powietrza będzie lepszy i latawiec będzie ładnie frunął. Oczywiście podaję tutaj przepis na takiego w miarę ekolatawca, czyli nie używamy żadnej folii.
Tak, bo widziałam podobne konstrukcje latawców, ale właśnie tym wypełnieniem tej przestrzeni między stelażem był park na śmieci.
Ja jednak jestem bardziej w stylu ekologicznym i tutaj wolę wybrać papier, ponieważ robimy to wspólnie z dziećmi. I też warto dzieci uczyć takich podstaw ekologii, a to będzie doskonały moment do tego.
Czym przyczepiamy tę cienką bibułę do tego stelaża?
Są specjalne kleje, które nie są toksyczne i tu spokojnie można ładnie przykleić od spodu. Wtedy też latawiec będzie piękny, bo nie będzie widać żadnych sklejeń i żadnych łączeń. Wolę tutaj nie używać taśmy, bo ona przecież też jest mniej ekologiczna. Oczywiście potrzebny jest też ogon takiego latawca. Możemy tutaj wybrać jakiś sznurek konopny, jakieś takie elementy, które znajdziemy, tasiemki, wstążeczki kolorowe. Możemy też porobić ładne kokardki na tym sznurku, tak żeby on pięknie się prezentował, gdy będzie już latał. No i musimy mieć też coś, na czym będzie umocowany i z ziemi będziemy mogli nim sterować. No tutaj to już musimy mieć dobrych kilkadziesiąt metrów takiego sznurka, który na dole powinien być też zwinięty na jakiś patyczek, tak żeby mógł się ładnie rozwijać i później zwijać. Tylko trzeba pamiętać, żeby go dobrze przymocować, no bo przy silnym wietrze latawiec może nam odlecieć.
A gdzie mocujemy ten sznurek, za pomocą którego wypuszczamy latawiec w górę? Do końca każdej deseczki?
Tak, zdecydowanie, żeby nam latawiec się ładnie utrzymywał, to musi być przymocowany sznurek na końcówkach z każdej z deseczek, czyli mamy cztery takie miejsca mocowań, które powinny łączyć się w jednym punkcie później i dopiero podchodzić do tego długiego sznurka, który będzie połączony z osobą sterującą latawcem.
Oczywiście może bardziej wyspecjalizowani technicy i praktycy będą potrafili z jednego sznurka zrobić te łączenia, ale można mieć po prostu cztery sznureczki z końca każdej listewki. Zbieramy je w jednym punkcie i dopiero od tego momentu ciągniemy smycz naszego latawca aż do patyczka, na którego zawijamy.
Dokładnie tak. A później tylko już nasza fantazja może nam wskazać, w jaki sposób ozdabiamy tę największą przestrzeń latawca, bo możemy mu nadać przecież takie nasze osobiste jakieś fantastyczne rysy, czy to będzie na przykład chłopczyk czy dziewczynka i dodać jakieś uśmiechy, włosy, które
albo
będą
powiewały. Albo w kolorach ulubionej drużyny piłkarskiej.
O, tak, to co zdecydowanie będzie domena chłopaków zapewne, ale jak najbardziej tak, czy jakieś zwierzątko, czy jakieś owoce, warzywa. Tutaj mogą być różne rzeczy. Czy możemy na przykład przykleić zdjęcia naszych bliskich, bo ktoś marzył o lataniu i damy tutaj komuś szansę
wzbić się w powietrze.
dokładnie tak. I latawce mogą wyglądać naprawdę przeróżnie i to dobrze, niech one będą rozmaite, bo wtedy, gdy na przykład będziemy robili zawody i kilka latawców wzbije się w powietrze, no ozdobią to niebo i będą naprawdę pięknie wyglądały z ziemi.
Mam nadzieję, że podejmiecie próbę stworzenia samodzielnie latawca. Jeśli tutaj z opisu zabrakło Wam kilku szczegółów, no to online na pewno znajdziemy niejedną podpowiedź, jak zrobić latawiec.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
I nasz cykl do słuchania, do czytania, w którym tej wiosny kultowa Jerzycjada przypada 50-lecie tej literackiej serii Małgorzaty Musierowicz. Dziś sięgamy po Pulpecję, historię Patrycji, uroczej, mądrej dziewczyny, której wielka miłość nie interesuje. No ale niestety strzała Amora nie pyta o termin, kiedy nas dosięgnąć i czy to jest właśnie ten stosowny czas.
Pulpecja. Czyta Małgorzata Musierowicz. Zaufaj. Czyż płatki kwiatów nie sypią się w dół, jak trzeba? Issa. Czesław Miłosz. Haiku. 25 grudnia 1991. Boże Narodzenie. 4 rano. W ciszy i mroku nadciągnęła nad Poznań ławica ciężkich chmur. Miasto spało jeszcze pośród choinek migoczących na skwerach i placach, kiedy zaczął sypać pierwszy śnieg. Suche, drobne płatki ujawniały się tylko w okolicach źródeł światła. Wypełniały stożki jasności pod ulicznymi latarniami lub wirowały w blasku wystaw sklepowych. Powoli, cichcem, śnieg pokrywał błoto chodników oraz jezdnie, jeszcze lśniące wilgocią wczorajszej ulewy. Człowiek obdarzony wrażliwością meteorologiczną wyczuwa ciche nadejście śniegu nawet przez sen. Porusza się w ciepłej pościeli, przewraca się z boku na bok, uchyla powieki. W pokoju jest ciemno i na dworze jest ciemno, ale zza okien promieniuje tajemnicza obecność czegoś nowego i jasnego. Człowiek przeciąga się pod ciepłą kołdrą, przeszywa go długi, miły dreszcz oczekiwania. I zaraz potem sen powraca, głębszy i smaczniejszy niż przedtem. Kiedy Patrycja Borejko obudziła się 2 godziny później, śnieg zdążył już pokryć dokładnie całe miasto, zasypując najmniejszą nawet szczelinkę, zaokrąglając ostre krawędzie i kąty proste, formując obłe kształty na wszystkim, co choćby trochę wystawało ponad powierzchnię ziemi. Sypało wciąż i sypało z ciemnego nieba, ale Patrycja jeszcze nic o tym nie wiedziała. Czuła natomiast, że ogólnie jest jej jakoś zimno. Coś stuknęło przeciągle w głębi kaloryfera. Patrycja niechętnie otworzyła oczy. Na bocznej ścianie, przesiany przez firankę, drżał czworobok światła z ulicznej latarni. Poza tym w mieszkaniu było ciemno, cicho i sennie. Tylko z biurka dochodziło głośne stukanie budzika. Ale Patrycja nie mogła dojrzeć jego fosforyzujących wskazówek. Stał za daleko. Rozmyślnie umieściła go wczoraj w takiej odległości, żeby na pewno nie trafić w niego kapciem, gdy zadzwoni. Z niewyspania bolały ją wszystkie mięśnie, pod powiekami czuła piasek, a nos miała tak zimny, jakby właśnie wróciła ze ślizgawki. Poruszyła się, a wykrochmalona ponad miarę pościel wydała ostry chrzęst. Patrycja zastanowiła się, czy wciąż jeszcze jest noc. Czy też nastał już wreszcie ów żarliwie wyczekiwany przez wszystkich dzień? dzień ślubu Idy. W tej samej chwili szczęśliwa oblubienica chrapała rzeźko jak starszy sierżant sztabowy, ułożona na wznak w swym staroświeckim łóżku z ozdobnym wezgłowiem, Ida śniła o wędrówce przez lodowe pola Arktyki. Marek, jej ukochany i wybraniec, był oczywiście z nią. Dygocąc, brnęli przez śniegi, a rozgrzewały ich jedynie namiętne pocałunki. Szli, szli i szli pod czarnym niebem, z zorzą polarną, falującą jak firanka, którą z jednej strony podtrzymywał ojciec Borejko, chwiejący się na wysokiej drabinie. Ida zgrzytnęła przez sen zębami, po czym podciągnęła pod nos kołdrę, tak że teraz wystawał spod niej tylko kawałek głowy. W pokoju Idy było zazwyczaj chłodnawo, a teraz jeszcze na parapecie uchylonego okna śnieg zostawił swą przesyłkę w formie sporej kubki. Rosła ona cicho, rozszerzając się na blat pobliskiego biurka. W ciemnościach za szybą podobne kształty piramidki i poduchy wzrastały na blaszanym podokienniku i na łamanych stromiznach dachu. Biel rysowała obwódki wypukłym ornamentom bramy wiodącej do starej secesyjnej kamienicy przy Roosevelta 5. Zimne pierzynki pojawiały się też na chodnikach i jezdniach, puszyły się na kioskach zapchanych prasą i na ohydnych budkach z hot dogami oraz zapiekankami czy batonami Milky Way i Snickers. Śnieg zasypywał skwer przy operze, zwany teatralką. Osiadał na konarach, gałęziach i najdrobniejszych nawet gałązkach olbrzymich kasztanów przy skwerze. Trawnik przed operą świecił niepokalaną płaszczyzną w blasku jodowych lamp ulicznych, a na szczycie operowego dachu, ponad klasycznym tympanonem, górował zielonkawy Pegaz z wdzięcznie uniesionym kopytkiem. Śnieg uformował Pegazowi dwa stożki na rozpostartych skrzydłach, a na łbie usypał komiczną czapeczkę i spokojnie padał sobie dalej. Zaraz szósta. Patrycja odstawiła ciężki budzik i kuląc się zapaliła małą lampkę, by poszukać szlafroka. Ależ zimno! Lodowaty chłód przejął ją całą, od bosych pulchnych stóp po czubek głowy spowitej w złote loczki. Trzeba się ubrać. Nie warto już nawet wchodzić pod kołdrę. I tak niedługo zadzwoni któryś z budzików. Ponieważ żaden z trzech chronometrów w domu Borejków nie był godzien pełnego zaufania, zamówiono jeszcze budzenie telefoniczne. Ale aparat telefoniczny psuł się u Borejków równie często jak inne mechanizmy, więc roztropniej było wstać, skoro już człowiek sam się ocknął. Przeciągły metaliczny stuk doniósł się z głębi kaloryfera i Patrycja zdała sobie sprawę, że obudził ją ten właśnie hałas. Ciekawy, czy nutrię też? Nie, Natalia spała. Jej uduchowione oblicze majaczyło mgliście na tle marchewkowych loczków w centrum sztywnej jak blacha poduszki. Ta sztywność była zasługą Natalii właśnie. Poetyczna niedojda wlała do pralki Luna tyle krochmalu, że pościel po wymaglowaniu można było ustawić pionowo na podłodze lub bez trudu połamać w kawałki. Obudzić nutrię czy nie? Patrycja pociągnęła siostrę za cienki piegowaty nos i w odpowiedzi uzyskała zaspany jęk. Nie, nic z tego. Trudno się dziwić. Nutria też poszła spać o drugiej nad ranem.
Kultowa jeżycjada Małgorzaty Musierowicz w interpretacji samej autorki polecają wydawnictwo Labreto, Legimi i Polskie Radio Białystok.
I to już wszystko w bajkowych tropach dziś. Za tydzień Noelka. Do usłyszenia.
Nieistotne. odbieraj mi chwil, nie odbieraj mi dni. W nich ukryty sens tego, czym żyję. Bez słowa, pytań, znaczeń, chwil, lecz inaczej.